Magazyn Radia Watykańskiego.
O relacji między sztuką a liturgią i duszpasterstwem, o symbiozie trzech elementów wiary, rozumu i zmysłu piękna. Na takie tematy z księdzem doktorem habilitowanym Henrykiem Nadrowskim, teologiem sztuki i historykiem, rozmawia Katarzyna Supeł-Zaboklicka. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na audycję przygotowaną przez Radio Warszawa.
Proszę księdza, tak dużo mówi się teraz o kościołach, które nie przypominają kościołów, tak dużo mówi się o miejscach, które do Pana Boga powinny nas zbliżać, a jednak swoim wyglądem mam wrażenie, że niekiedy przypominają coś zupełnie innego niż to miejsce i zadumy, i refleksji, i modlitwy przede wszystkim. Jak ksiądz postrzega dzisiejszą sztukę, jeśli chodzi o budowle kościelne?
Bardzo pięknie, że pani użyła dwóch określeń, i sztuka, i budowla. I jeszcze pani wcześniej powiedziała architektura, bo to są trzy różne jak gdyby dziedziny, które tworzą rzeczywistość sakralną. I faktycznie bywają kościoły, które można powiedzieć, że się tylko nazywają kościołami, a de facto zewnętrznie, a nawet czasem we wnętrzu, z kościelnością mają niewiele do czynienia. I to jest grzech, bym powiedział, ciężki i twórców, i inwestorów. Ale tu także powinni się włączyć w to odbiorcy, czyli wierni, którzy są parafianami. Bo chodzi o to, że gdyby tak spojrzeć szeroko i zarazem bardziej obiektywnie, to należy powiedzieć, że problem powstawania kościoła przez małe K, czyli obiektu kultu, jest czymś, co jest nam dane i zadane. Jest to zadanie, przed którym stają ludzie tej epoki. I dlatego jakżeż ważną rzeczą jest, by nie było tego, co pani wspomniała, że Kościół nie przypomina obiektu kultu sakralnego. Żeby ci, którzy biorą na swoje barki, na swoje sumienie odpowiedzialność za to wszystko, byli po pierwsze dobrze przygotowani, a po drugie mieli poczucie i świadomość odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, ale przede wszystkim za to, co się kształtuje. Bo to, co się kształtuje, to nie jest dzieło zamknięte samo w sobie, dla siebie. Mało tego, to nie ma być reklama artysty. Artysta ma nie siebie pokazywać, ale ma nam przybliżać Pana Boga. To ma być strefa specyficzna do jedynych funkcji, które są zarezerwowane Bogu i człowiekowi. To znaczy do modlitwy, do liturgii i do adoracji. Owszem, są jeszcze nabożeństwa dodatkowe, jest spowiedź i tak dalej, jest przecież droga krzyżowa, nabożeństwa majowe, czerwcowe, za zmarłych i tak dalej, ale zasadniczą rzeczą jest, by obiekt sakralny skupiał się głównie wokół ołtarza. To dotyczy także i szczególnie obiektów współczesnych. Powinien być jeden ołtarz. A wszystko inne może mieć charakter stref modlitewnych. I ta uwaga powinna się skupiać właśnie na ołtarzu, jako na miejscu najważniejszym, ale w czasie akcji liturgicznej. Ale przecież do kościoła przychodzą, przynajmniej często czują potrzebę przychodzenia, ludzie także poza mszą świętą. Po to, by się zamyśleć, by się skupić, by się pomodlić, by przedstawić Bogu swoje radości, kłopoty, udręki, to wszystko jest miejscem szczególnym właśnie w tej przestrzeni, w przestrzeni sakralnej. I jeżeli byśmy ograniczyli obiekt sakralny tylko do liturgii, to również popełniamy grzech. Bo Kościół ma być także miejscem do modlitwy indywidualnej, prywatnej. Do tego, co nazywamy pewnym skupieniem. I to skupieniem w podwójnym znaczeniu. Skupieniem w tym znaczeniu, że człowiek się tam gromadzi, czy na liturgii, czy wokół pewnego przedmiotu, czy pewnej akcji, czy pewnego wizerunku świętego, ale skupia się także wewnętrznie. I chodzi o to, żeby to, co jest wykonane, nie rozdrażniało, nie drażniło, nie denerwowało, nie wprowadzało chaosu, ale uspokajało, wprowadzało harmonię, prowadziło nas ku piękno przez duże P ku samemu Bogu. I to jest zadanie wcale niełatwe, dlatego że ci twórcy, jeżeli nie są odpowiednio przygotowani, to oni po prostu przygotowują coś analogicznego do hal widowiskowych, do auli jakiejś, do teatru, kina, do filharmonii. To wszystko są piękne przestrzenie użyteczności publicznej, ale świeckiej. A chodzi o to, żeby człowiek, wchodząc, nawet nie mając żadnej wiedzy czy przygotowania, wchodząc, przekraczając próg obiektu kultu, obiektu modlitwy, obiektu adoracji, wiedział, czuł, że to jest miejsce spotkania z Bogiem. Żeby to go niejako postawiło w postawie skupienia na Bogu, mało tego, żeby go nawet nieraz rzuciło na kolana.
Proszę księdza, w takim razie proszę powiedzieć, czy taki obiekt sakralny powinien wprost nas ukierunkowywać na Boga, czy jednak dać też nam to pole takiego duchowego rozwoju i właśnie nie to mówienie wprost, ale jeszcze właśnie ta przestrzeń do wewnętrznej refleksji w danym miejscu?
Problem jest taki, niby prosty, a zarazem skomplikowany. Bo wiadomo, że Pana Boga nie można ani narysować, ani przedstawić. Czyli to wszystko, co czyni architekt, plastyk, witrażownik, czy jakikolwiek inny współtwórca przestrzeni kościelnej, ma nas prowadzić do Boga, przybliżać do Boga. Mało tego, wcale nie jest złą sztuką, która jest sztuką nieprzedstawiającą, nawet abstrakcyjną. Jeżeli ona jest odpowiednia, i to jest cały problem, jaka ona ma być. Ale może być sztuka także bardzo przedstawiająca, ale ważne jest, żeby to, co tam jest ukazane, było takim bardzo wyrazistym środkiem komunikacji między nami, ludźmi, którzy jesteśmy ograniczeni, a zarazem skupieni na naszej wyobraźni, na naszej kulturze, tradycji, na naszej obrazowości, uświadamiali sobie, że poprzez te poszczególne elementy artystyczne czy estetyczne mamy mieć ułatwienie kontaktu z Bogiem. Że te wszystkie realizacje twórców mają nam ułatwiać rozmowę z Bogiem, skupienie, a czasem nawet milczenie. Czyli to, co nazywamy szczytem odniesień do Boga, kontemplacja, medytacja. Jeżeli Kościół jest dobrze realizowany, zaaranżowany, to on powinien mieć ten charakter kontemplacyjny. To powinna być nie tylko i nie zawsze taka narracja obrazkowo opowiadająca, cały czas przedstawiająca realia jakieś, czy jakieś przedstawienia, które są przedstawieniami takimi bardzo naturalistycznymi, ale może to być przestrzeń, która zmusza człowieka do refleksji. Dlaczego ten witraż jest tak wykonany? Dlaczego jest taka pewna myśl, jak gdyby niedokończona? Co ma mi mówić ten kolor, który jest w tej przestrzeni? Dlaczego jest tutaj taka, a nie inna postać przedstawiona? A dlaczego w tym miejscu nie ma żadnej postaci? A dlaczego jest ta chcielnica tak, a nie inaczej usytuowana? Czy miejsce przewodniczenia Słowa Bożego? I chodzi o to, żeby wrócić do tego, co kiedyś w średniowieczu między innymi nazywało się programem ikonograficznym wnętrza. To znaczy, że Kościół poprzez swoją aranżację estetyczną, artystyczną, plastyczną powinien zawierać bardzo konkretny program treściowo-formalny. To, co się nazywa już teraz treścioforma. Że powinno to wszystko tworzyć pewną jednię. Coś tak synchronicznie jednorodnego, jednolitego, choć wykonane w różnych może być technikach. ale żeby w tej przestrzeni nie było elementów ani niepotrzebnych, ani żeby ta przestrzeń nie była takim skrajnym ubóstwem, żeby to nie była przestrzeń odarta, żeby to nie była przestrzeń, w której człowiek się czuje źle. Żeby on po prostu wiedział, że to jest przestrzeń, która go zaprasza, która jest gościnna, która niekoniecznie musi być zawsze taka ckliwa, cukierkowata, która może mieć charakter nieraz bardzo oszczędny, ale ten walor artystyczny połączony z pewną wyrazistą myślą teologiczno-biblijną może tworzyć niesamowitą warstwę, poziom, tło do tego, że ten człowiek będzie odkrywał w tej przestrzeni ciągle nowe oblicze Boga, który jest przecież, jak powiedzieliśmy, niewyobrażalny, nieprzedstawialny. A jednak jego obecność jest konieczna, jest potrzebna. Mało tego, powiem więcej. Obiekt sakralny poprzez wszystkie swoje elementy może, mało tego, powinien, musi mieć charakter per excellence personalistyczny.
Co to oznacza?
To znaczy, że ustawia twórcę, inwestora i odbiorców. To są wszystko ludzie, osoby. Do kontaktu z osobą przez duże A, czyli do Boga. Że to nie może być sztuka dla sztuki, to nie może być kościół na niby, kościół pozorów, kościół udawania, tylko powinno być to wykonane przez twórcę, który chce w zamierzeniu swoim, może mu się to mniej czy więcej udać, ale on chce stworzyć przestrzeń, która będzie najpierw w jego wnętrzu kontaktem z Bogiem i on to, co przeżył, przemyślał, przemodlił, to jest analogia do ikony, oczywiście daleka analogia, ale pewna. I on to chce przelać na papier, czy na płótno, czy na rzeźbę, czy na witraż. I wtedy, jeżeli do tego dochodzi współdziałanie inwestora poprzez proboszcza, czy kurię i tak dalej, możemy stworzyć dzieło niesamowicie integralne.
Proszę księdza, bo ksiądz wspomina o tej przestrzeni i o tym czasie. Myślę, że większość osób wierzących właśnie po przekroczeniu progów kościoła w zupełnie innym czasie, w zupełnie innej przestrzeni chce się znaleźć. W momencie, kiedy te drzwi się zamykają i już jesteśmy w kościele, to oprócz tego, że chcemy wejść, aby pomodlić się, to też chcemy wejść, aby tym pięknem się zachwycić, po prostu, aby Kościół przyciągał i sferę naszego ducha i też sferę naszej estetyki.
Tak, to jest dosyć ważne. To jest bardzo istotne, nie? Żeby stronić od tego, co jest jakąś tandetą, co jest taką jarmarczną sztuką.
Ale czy ksiądz spotyka się z takimi kościołami, które...
Tego jest niestety sporo.
Które są trudne do przyjęcia.
Tak, które po prostu zaprzeczają pewnej, bym powiedział, artystycznej i estetycznej jakiejś wartości. Tu jest problem delikatny, bo do tego trzeba przygotować zarówno twórców, jak i inwestorów, a tym bardziej również wykonawców.
A w jaki sposób przygotować twórców kościołów?
Twórców poprzez uczelnię. Jeżeli artysta na przykład jest studentem Politechniki albo Akademii Sztuk Pięknych i on otrzymuje masę wiadomości, bardzo fachowych skądinąd, na temat tego, czym jest przestrzeń, czym jest kolor, czym jest relacja między ludźmi a odbiorcą i tak dalej. To wszystko jest, mało tego, techniczne, technologiczne dane. On ma tego bardzo dużo. Natomiast, jeżeli pewna część tych studentów, którzy kończą studia, chcą się poświęcić architekturze, sztuce czy witrażowi kościelnemu, sakralnemu, brak im po prostu wiedzy. Wiara jest podstawą, owszem, ale także jest pewna minimalna wiedza, także teologiczne ugruntowanie biblijne. I dlatego konieczną rzeczą, nie tylko możliwą, konieczną, dopuszczalną w tej chwili, nie ma żadnych przeszkód prawnych, by zapraszać na te uczelnie, świeckie uczelnie, specjalistów z teologii, z liturgii. I albo są to zajęcia stałe, albo fakultatywne, albo seminaria jakieś. I dla tej grupy, czy dla wszystkich studentów, żeby oni mieli pogłębioną wiedzę na ten temat. I analogiczna rzecz dotyczy także duchownych. Często duchowni, mając dużo gorliwości, żarliwości pastoralnej i tak dalej, nie mają przygotowania czy wyczucia tego, co byśmy nazywali artyzmem, estetyką. I czasami bywa tak, że po prostu zdajemy się na taką pospolitą wizualność jakiejś tam osoby, która przychodzi do księdza proboszcza, mówi: księże proboszczu, o tak bym chciała, czy tak bym chciał, że to... No i proboszcz mówi: jak się wam podoba, przychodzi 5-6 osób. No
I każdy promują, podsyła coś swojego.
Tak, promują coś, no i po pierwsze jest to rzecz może niezwiązana z tą przestrzenią, to jest jedno, a drugie może być zupełnie nieartystyczne i nieestetyczne. I dlatego według mnie najważniejszą, fundamentalną rzeczą jest, zanim się realizuje dzieło, zanim się nawet zrobi projekt, jest opracowanie kompetentnego, nawet długoterminowego, długofalowego programu. Programu, powtarzam. Programu wnętrza, programu ikonografii przestrzeni, programu całego otoczenia, czyli myślimy o koncepcji. I do tej koncepcji, która jest w naszej głowie, w naszej psychice i w naszych sercach, szukamy formy artystycznej. I teraz chodzi też o to, żeby nie przegiąć. Bo może być tak, że rzecz jest per excellence artystyczna. Na bardzo wysokim poziomie. Ale rzecz pozbawiona sakrum. I tak może być. Dlatego ja preferuję taką symbiozę trzech elementów. Fides, ratio i ars. Fides, czyli problematyka wiary, teologii, Biblii. Ratio, czyli problematyka racjonalna, intelektualna, programowa, dotycząca struktury, konstrukcji. I wreszcie ars, artystyczny aspekt.
Myślę, że też takim wielkim komplementem dotyczącym tego, jak Kościół wygląda, jest to, że ten Kościół sobie udomowimy po swojemu. Gdzieś znajdziemy też w Kościele takie miejsce na refleksję, nawet właśnie taką codzienną, nie tylko od święta, nie tylko od niedzieli.
Tak, dlatego błędem jest taka architektura zupełnie odarta ze wszystkiego, oschła, bo nawet takie strefy modlitwy indywidualnej, pobożności czy kultu nawet, że człowiek znajduje taką przestrzeń, czy jakiś kącik w tym kościele, gdzie on może się skupić, czy zapatrzyć, czy nawet niekoniecznie, gdzie on głębiej się skupia na Bogu. I to jest ciekawe, że często w takiej dobrej architekturze i dobrej sztuce, przy dobrym witrażu, ludzie często niewiele mówią do Pana Boga. To może jest często taka milcząca modlitwa duszy, ale wpatrując się, czy milcząc, najwięcej słuchają, co Bóg do nich mówi przez to wszystko, co ich otacza. To jest wsłuchiwanie się i wpatrywanie w tajemny, mistyczny głos samego Boga przez to wszystko, co tam jest wokół. I to jest sakrum, przez duże S.
Bardzo, księdzu, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Wysłuchali Państwo rozmowy Katarzyny Supeł-Zaboklickiej z księdzem doktorem habilitowanym Henrykiem Nadrowskim. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.